Tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu na członkowskim, wtedy co były wybory do Rady, to mówiłem, że jest taka możliwość, że wyprowadzimy się do Warszawy. I tak się złożyło, że prawdopodobnie, o ile Pan Bóg tego oczywiście nie powstrzyma, to w listopadzie, grudniu, raczej w grudniu przeprowadzimy się do Warszawy i tam będę pracować w takiej firmie. Teraz zaczynam pracę tutaj. Żeby nie marnować tego czasu i żeby też po prostu nie siedzieć bezczynnie. Tu kolega Maciej mi tę pracę załatwił. Więc tak w skrócie, więcej pewnie będziemy rozmawiać już tam na osobności i tak dalej, ale tak już jak część wie, to coś tam widziała, a część nie, no to się dopiero tak naprawdę wszystko klaruje. Plan jest taki, że jedziemy. Ale to nie jest też powiedziane, że tam będziemy, bo nie wiadomo, co przyniesie jutro, ale tak jest plan. I chciałem to wytłumaczyć, żeby się móc skupić na Słowie Bożym. Także pozwólcie, że się pomodlę i przejdziemy po prostu do kazania. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mogę tutaj być po przerwie, że możemy wspólnie tutaj jako bracia i siostry, Panie, spotykać się, żeby poznawać Twoje słowo, żeby Panie oddawać Tobie chwałę w naszych pieśniach, Panie, i w naszych sercach. I tak proszę Cię, Panie, o to, żebyś skupił dzisiaj naszą uwagę teraz na Twoim słowie, zabierz jakieś myśli, zabierz jakieś troski i daj, żeby ten czas był poświęcony Tobie, Panie. I tylko Tobie. Amen. Człowiek dobry z dobrego skarbca wydobywa dobre. A zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta. To jest Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 45 werset. Jak myślicie, o czym dzisiaj będziemy mówić? O sercu też?
I o tym, jak wpływa na nasze zachowanie, albo na to, co mówimy.
Dokładnie. Będziemy mówić ogólnie rzecz biorąc, o mowie. Zatytułowałem to rozważanie dobra i zła mowa. I mowa rozumiana jako bezpośrednia komunikacja międzyludzka jest tematem badań od lat. Ludzie uczą się od samej podstawówki, czy tam już nawet chyba od przedszkola, chociaż teraz słyszałem, że to jest zakazane, żeby uczyć dzieci w przedszkolu alfabety i tak dalej, ale ogólnie od najmłodszych lat uczymy się, jak mówić. Na studiach, praktycznie na każdych studiach, przed studentami stawiane są zadania na przykład prezentowania, jakichś tam prezentacji projektów przed innymi ludźmi, prace w grupach, prowadzenia jakiejś dyskusji i tak dalej. Przeglądając ostatnio w internecie z ciekawości szkolenia jakieś tam na SWPS-ie, natknąłem się na takie szkolenie. Komunikacja niewerbalna, jak odczytywać i wykorzystywać mowę ciała. Na SWPS-ie nawet jest kierunek o nazwie kształcenie głosu i mowy, który przygotowuje między innymi do jakichś tam, nie tylko do uczenia dzieci logopedyki, nie wiem jak to się, logopedii właśnie, ale jest to ma być to nauka, która uczy, jak się wypowiadać i tak dalej. Jest nawet taki zawód teraz, się nazywają ludzie PR-owcy, od skrótu Public Relation, co z angielskiego się tłumaczy relacje publiczne, czy inaczej kontakty z otoczeniem. Ci ludzie są w firmach zatrudniani do tego, że uczą na przykład nie tylko w firmach, ludzie publiczni, politycy mają takich ludzi, gwiazdy muzyczne, gwiazdy sportu i tak dalej, zatrudniają takich ludzi, żeby ci ludzie przygotowywali ich do tego, jak ma ich odbierać świat, żeby przygotowywali ich do tego, jak mają mówić, jak mają się zachowywać, co mogą, czego nie mogą. Zawód się stworzył. Tak, dokładnie, kształtowanie wizerunku, ale oni przygotowują na przykład politykom Martyny Kuzynki, mąż przyszły, pracuje w Unii Europejskiej, w parlamencie pracował jako tam jakiegoś parlamentarzysty, prawa ręka. I wszystkie wypowiedzi, które się pokazywały w gazetach, które się pokazywały w jego wywiadach, były pisane przez, zapomniałem jego imienia, Antonia. Wszystkie, to on mówił, że właśnie ciekawie mu się ogląda to, że on wypowiada się w parlamencie, a to wszystko, co on mówi, jest napisane przez niego. Więc świat doszedł do tego wniosku, że komunikowanie się i mowa jest czymś bardzo, bardzo ważnym, czemu należy poświęcić uwagę. I co ciekawe, do bardzo ciekawych wniosków dochodzą niewierzący naukowcy. Czasem mam wrażenie, że niektóre ich powiedzenia i zwroty są po prostu takimi troszeczkę przypowieściami Salomona, tylko przedstawionymi w inny sposób. Jak na przykład Robert Benchley, polegając na mym doskonałym opanowaniu języka, nie powiedziałem nic. To jest jego opowiedzenie. I naprawdę można przypisać to konkretnemu wersetowi z przypowieści. Joseph Peirceley powiedział, im bardziej wyszukane środki komunikacji, tym mniej komunikujemy. Też bardzo ciekawe stwierdzenie. Można by to było rozwinąć bardziej. Sławomir Mrożek. Ludzie dobrze wychowani unikają mówienia oczywistości. Też dość taka praktyczna i mądra rzecz. Dalej to jest Hans Gadamer. Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić to mówić do kogoś. Też bardzo dobra i mądra zasada. I ostatnia, która przykuła moją uwagę najbardziej, która właśnie podkreśla to, że świat bardzo skupia się na tym, co mówi, jak odbierają go ludzie, powiedział John Rockefeller, jeden z najbogatszych swego czasu Amerykanów, amerykański deweloper. Umiejętność komunikowania się stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który jestem gotów płacić więcej niż za jakikolwiek inny. I to jest ciekawe, że świat chce opanować umiejętność komunikowania się, umiejętność takiego dobrej mowy, żeby pokazać się innym, żeby wypaść przed innymi dobrze. Myślę, że my jako uczniowie Chrystusa powinniśmy zabiegać o to, aby to, co mówimy, podobało się Bogu przede wszystkim. I tym my różnimy się od świata, że my chcemy się podobać Bogu w tym, co robimy, jak żyjemy, jak mówimy, a świat chce się podobać ludziom. I o tym dzisiaj będziemy mówić więcej. Chciałbym, żebyśmy naszą uwagę dzisiaj skupili na trzecim rozdziale listu świętego Jakuba. Będziemy czytać wersety od 1 do 12. I w tej części listu Jakub dużą uwagę poświęca właśnie mowie i komunikacji. Dlatego postanowiłem się tym fragmentem z wami dzisiaj podzielić. Temat komunikacji międzyludzkiej od jakiegoś czasu za mną chodzi. Wiele podziałów, kłótni, plotek, problemów zarówno w kościele, w rodzinach, między przyjaciółmi wynika z tego, że nie zwracamy uwagi na to, co mówimy i jak mówimy. Sam kilka razy nawet w te wakacje, jak sobie tak pracując nad tym kazaniem myślałem, to sam kilka razy byłem zraniony przez czyjeś uwagi, może nieprzemyślane wytknięcia. I też sobie myślę, że jakby tak się dobrze zastanowić, to też sam często mogłem kogoś zranić tym, co mówiłem. I myślę, że warto byśmy dzisiaj, studiując ten fragment, sami przed sobą, sami też przed Bogiem, odpowiadali sobie na pytanie, jak wygląda moje życie. Jak ja używam tego daru, jaki dał mi Pan Bóg, czyli daru mówienia. I przeczytajmy na razie pierwszy werset. Trzeci rozdział, pierwszy werset list Jakuba. Przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas, nauczycieli, wyrok będzie surowszy. W pierwszym wersecie Jakub zwraca uwagę na to, żeby ludzie nie garnęli się aż tak do nauczania. Ma tutaj na myśli oficjalne stanowisko w Kościele, które odpowiedzialne jest za nauczanie i głoszenie, wykładanie słowa. Jakub nie mówi, żeby nikt się nie garnął do tego, do nauczania i głoszenia, ale zwraca uwagę na to, żeby nie podejmować pochopnie funkcji na przykład takiego kaznodziei, która polega na nauczaniu innych, gdyż z tym związana i za tym idzie odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność przede wszystkim jest przed Bogiem, ale nie tylko, bo to jest odpowiedzialność, to jest ciekawe, to jest odpowiedzialność przed ludźmi, tak jak my tutaj jesteśmy, ja czuję się zobowiązany wobec was, ale to jest też odpowiedzialność za was przed Bogiem. I to jest bardzo ważne. I tacy nauczyciele będą przez Boga za wszystko, o czym nauczają, jak nauczają, czy to jest prawdą, czy to nie bluźni przeciwko Bogu, będą za to rozliczeni. I o tym można więcej poczytać w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdziale. Ale przed nauczycielami w Kościele jest duża odpowiedzialność przed ludźmi i przed Bogiem. Dlatego każdy nauczyciel, tak jak powiedziałem, musi uważać i zważać na to, co naucza i kiedy. I jaki to ma efekt. Ale tak sobie myślę, że ktoś może powiedzieć, ale dobra, jeśli jestem kobietą i nie mogę nauczyć tutaj z kazalnicy, to nie ma w sumie znaczenia, co mówię, jak mówię, czy i tak dalej. Albo jestem mężczyzną, który nie jest obdarowany do tego, aby nauczyć w kościele. To co, takie osoby nie mają odpowiedzialności za to, co mówią? Myślę, że jeżeli jesteśmy powołani przez Chrystusa do tego, aby czynić uczniami innych ludzi, czyli ucząc ich przestrzegać wszystkiego, czego nas Pan Bóg nauczył, to czy chcemy, czy nie, wypełniając tą Bożą wolę, w pewnym momencie stajemy się nauczycielem dla kogoś. Jeżeli czynimy uczniami, to w pewnym momencie swojego życia jesteśmy nauczycielem, czyli jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa wypełniającymi Jego wolę, czyli rozgłaszanie Ewangelii, dzielenie się tą Ewangelią, uczenie ludzi przestrzegać tego, to my też w pewnym momencie swojego życia stajemy w roli nauczyciela. Dlatego myślę, że to jest ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że my jako ludzie wierzący, uczniowie Chrystusa, mamy odpowiedzialność przed Bogiem za to, co mówimy. I bardzo fajnie autor psalmu 19 pisze, 19, psalm 15 werset: niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mojego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Także bądźmy odpowiedzialni, kochani. To jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Bądźmy odpowiedzialni za to, co mówimy, co głosimy, czego nauczamy, i niech to, co mówimy, podoba się Bogu. Dalej czytałem w wersetach 2-5. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchyba w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne, poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego oknia. Jakub przypomina ważną prawdę, akurat w tym liście, pisząc do Jerozolimy, że każdy jest grzesznikiem. I o tym musimy pamiętać, że każdy jest grzesznikiem i każdy się potyka w takich czy innych rzeczach. Każdy z nas zmaga się z jakimiś grzechami. Niektóre to są grzechy takie, które widzimy powszechnie i możemy je ganić i tak dalej, a czasami to są grzechy, które są w naszym sercu, w naszej myśli, grzeszymy przez to, jak myślimy o innych i tak dalej. Każdy z nas, tak jak pisze Jakub, wszyscy potykamy się w wielu sprawach, ale dalej Jakub zwraca uwagę na to, że ten, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Tak jak się zastanowić w sumie, tak jak się przygotowywałem, tak myślę sobie, że w sumie bardzo łatwo zgrzeszyć w mowie. Naprawdę, większość rzeczy zaczyna się od tego, że mówimy. Zaczynamy się kłócić. Za kłótniami często idą jakieś konkretne nasze zachowania, coś robimy. I tak można by to było ten temat rozwijać, ale to nie chodzi o to, żebyśmy tam wypisali wszystko, co jest, czym grzeszymy, czym nie. Bardzo łatwo jest zgrzeszyć mowę, używając brzydkich słów, obgadując innych obłudnie, kłócąc się, szukając swego, kłamiąc i tak dalej. John MacArthur bardzo fajnie to podsumował. Język ma ogromną moc, by mówić w grzeszny, fałszywy i nieprzyzwoity sposób. Ludzka mowa jest więc odzwierciedleniem ludzkiej deprawacji. I bardzo często grzech w naszym życiu zaczyna się od myśli, potem przejawia się w tym, co mówimy, a na końcu przejawia się w tym, co robimy. Więc bardzo trafnie, moim zdaniem, w przypowieściach w 16 rozdziale 8 do w 6 wersecie autor pisze: wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wyzywają do ciosów. Bardzo często następstwem tego, co mówimy, są różne uczynki. I jakie są te uczynki? W dużym stopniu zależy od tego, jak my się zachowujemy i co mówimy. Ten, kto nie uchyba w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Myślę, że Jakub specjalnie wyolbrzymia tak naprawdę tutaj znaczenie słowa doskonałym, bo dobrze wiedział, że żaden człowiek nie jest w stanie być doskonały, że każdy z nas jest grzeszny. Ale myślę, że Jakub mówi tutaj o człowieku duchowo dojrzałym. O człowieku, którego dojrzałość jest w Chrystusie. Która ta dojrzałość objawia się w tym, że potrafi kontrolować swoje wypowiedzi. A co za tym idzie, potrafi kontrolować swoje ciało. Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie. Kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. Przypowieści 13 rozdział 3 werset. Druga rzecz, kochani, warto kontrolować to, co wypowiadają nasze usta, gdyż to, co mówimy, często wpływa na to, co robimy, a może również wpływać na to, co robią inni. W wersetach 5 do 8 Jakub jedzie ostro po prostu. Przeczytajmy. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest właśnie tym ogniem. Światem nieprawości pośród naszych członków. Plamion całe ciało i rozpalone zepsuciem miejsca kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności, bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów, stworzeń morskich da się ujarzmić. I człowiek to uczynił, a jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. No ostro. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, że naprawdę język potrafi być taki i często nawet bywa taki? Jest ogniem, światem nieprawości wśród naszych członków. Krnąbrne zło, niosące śmiercionośny jad. Myślałeś kiedyś tak? Tak sobie myślę, że jakie to jest prawdziwe? Że naprawdę jad w szczególności śmiercionośny jest takim dobrym określeniem tego, bo czasami tak daleko sobie pofolgujemy w tym, co mówimy, na przykład w kłótni, to jest bardzo łatwo podczas emocji i tak dalej, że niektóre rzeczy są wypowiedziane już praktycznie nie do odratowania. Bardzo wiele małżeństw się rozpada przez to, że ludzie duszą w sobie przez ileś tam lat po prostu, jakąś taką frustrację, coś tam i tak dalej. I w pewnym momencie jak załadują, to już potem naprawdę ciężko jest zawrócić. Jak wiele przyjaźni się rozpada przez to, że ktoś tam kiedyś coś zrobił, okej, przemilczę to, ale ta frustracja po prostu cały czas się tłamsi. W pewnym momencie, kiedy wychodzi z ust to jest śmiercionośny jad, który po prostu, którego uratować się często nie da. Taki jest właśnie język. Taki jest język każdego z nas. I bardzo fajnie w przypowieściach w 15 rozdziale, 1-2 wersety jest napisane: łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Język mędrców rozsiewa wiedzę, lecz usta głupców tryskają głupotą. A z kolei w Efezjan 4 rozdziale 29 wersecie jest napisane: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Te wersety są bardzo trafnym podsumowaniem tego, czym jest właśnie ta zła mowa, która wychodzi z naszych ust. Przykre słowo może wywoływać złość. Prawda czy nieprawda? Prawda. Może spalić las relacji tym ogniem. Prawda? Może spalić. Nieprzyzwoite słowa, które wypowiadamy, nie budują innych. Czy to jest prawdą? Jest prawdą. Często doprowadzają innych do grzechu, potrafią ranić, potrafią krzywdzić ludzi, nawet na całe życie. Czy to jest prawda? No jest prawda. Słowa wypowiadane w emocjach, które nie budują, potrafią niszczyć i niszczą. Ludzie noszą latami urazę w swoich sercach do innych osób za to, co powiedzieli o nich kilka lat temu. Ja mam takiego kolegę w Białymstoku, który potrafi przypomnieć sobie rzecz, którą mu powiedziałem, kiedy miał 12 lat i po prostu tak głęboko miał w sercu to, że powiedziałem tam, go wyśmiałem powiedzmy przy jakichś tam innych naszych kolegach, ale to tylko pokazuje, że naprawdę słowa mogą ranić. Inna sytuacja. 5 lat temu byłem w kościele na Dąbrowskiego, drugie moje nabożeństwo. Podchodzi do mnie, pozdrowiłem tam od zboru w Białymstoku. Podchodzi do mnie kobieta pewna, tak miło się wita i tak dalej, pyta, w którym jestem zborze, jak mam na imię, jak mam na nazwisko. I jak tylko skończyłem to mówić, od razu wylała po prostu całą beczkę frustracji za to, jak jej brat został 10 lat temu potraktowany przez ten zbór, jak ludzie o nim mówili, co mówili i tak dalej. To mi wtedy nie rozumiałem tego, dlaczego ona tak po prostu wjechała na mnie i tak dalej. Nie mam do niej tam urazy, ale to pokazuje, jak bardzo słowa potrafią ranić. Jak my, jako ludzie grzeszni, potrafimy trzymać w naszym sercu różne zranienia, które nas dotknęły przez lata. Nie potrafimy sobie z nimi poradzić, a trzymane takie frustracje cały czas po prostu powodują, że w pewnym momencie, jeśli bańka pęknie, to pali wszystko, co jest wokół. Inna sytuacja, mój znajomy kiedyś w kazaniu opowiadał o tym, że nim się nawrócił, lubił bardzo śmiać się z innych ludzi, sobie z nich żartować. Często to powodowało, że ludzie go nie lubili, ludzie się na niego obrażali. Po nawróceniu oczywiście walczył z tym, ale poszedł w drugą stronę troszkę. Mówiąc ludziom Ewangelię, starał się zawsze wygrywać właśnie te bitwy takie słowne na argumenty i tak dalej, i tak dalej. Często nie zważając to, w jaki sposób te argumenty przedstawiał, niestety przynosiło to nieraz efekt odwrotny, że ludzie tak czy inaczej potraktowani odwracali się, już nie chcieli, byli zrażeni do tego stopnia, że już nie chcieli dalej poznawać na przykład albo pytać, bo tak czy inaczej zostało do nich wypowiedziane jakieś argumenty. To też jest ważne, żebyśmy mówiąc Ewangelię innym ludziom uczyli się robić to dobrze. Ludzie mogą nie rozumieć, ludzie mogą po prostu, nie wiem, się buntować przeciwko tym, nie zgadzać i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że musimy im okazywać miłość również w tym, jak do nich mówimy. I to jest bardzo ważne, bo w szczególności na początku ludzie, jeśli się zrażą, to oni potem latami mogą po prostu mieć w sercu tą gorycz i pamiętać cały czas to, co ktoś tam im powiedział. Ale na szczęście Pan Bóg daje się odnaleźć tym ludziom, którzy go szukają, i może dotrzeć do człowieka mimo tego, że jakiś inny człowiek może go źle potraktować i tak dalej. Więc chwała Panu Bogu, że nie wszystko w nasze ręce składa, bo byłoby nie najlepiej. Inne sytuacje miałem ze swoimi przyjaciółmi kiedyś kilka lat temu, organizując chrześcijańskie konferencje. Była pewna grupa ludzi, która tak wzięła do siebie tak zwany dar napominania, że wszystko praktycznie, wszystko, czego się podejmowaliśmy, wszystko, co robiliśmy, było źle, było do poprawy. Uwagi po prostu pod każdą rzeczą. I o ile napominanie jest ważne, o tyle jest Bożym dziełem, Bożą wolą do tego, żebyśmy my w kościołach, w rodzinach napominali się, bo to buduje Kościół, to zmienia Kościół i to oddaje Bogu chwałę. O tyle musimy pamiętać, że napominanie zaczyna się od miłości. Że nie możemy brać się za napominanie, mając do kogoś żal, nie możemy brać się za napominanie, denerwując się na kogoś, po prostu w agresji takiej i tak dalej, bo wtedy to napominanie, w kontekście tego wszystkiego, co mówiliśmy, może przynieść totalnie odwrotny skutek. Oczywiście nie mamy wpływu na to, jak ktoś odbierze, bo czasami po prostu jak ktoś zwraca uwagę na coś w naszym życiu, no to automatycznie nam się włącza jakiś tam instynkt obronny i będziemy walczyć po prostu do krwi ostatniej. Ale trzeba pamiętać, że jeśli napominamy, to musimy to robić przede wszystkim w miłości. Inną sytuację miałem na przykład na obozie ostatnim sportowym, że była pewna grupa ludzi, która po prostu oceniała po kolei każdą z rzeczy i często było to po prostu takie dyskusje, odbijanie pałeczki i po prostu tłumaczenie się ze każdego słowa nawet w piosence, co było bardzo męczące, po pierwsze. Po drugie, wiele osób zniechęciło i nie przyniosło, myślę, pożytku, bo w taki sposób było to napominanie prowadzone, moim zdaniem, bez miłości, że po prostu przyniosło odwrotny efekt. I tak jak moi koledzy po organizowaniu tych kilku konferencji kiedyś, doszło do tego, że część z nich, jako młodzi ludzie, po prostu tak zniechęcili się do służby w kościele, że poodchodzili od kościoła. Wyłączyli się z służby na kilka lat, ponieważ nie mogli poradzić sobie z tym, że oni, chcąc, służąc Bogu, są po prostu biczowani za każdą rzecz, którą robią. I myślę, że zachętą dla nas jest to, żebyśmy naprawdę przykładali wagi i uczyli się mądrze mówić. Niech to wszystko, co mówimy, buduje. To nie znaczy, że to będzie zawsze przyjemne i tak dalej, ale to musi koniec końców budować i być błogosławieństwem dla tych, którzy to słuchają. I ze względu na nasz język może prowadzić do złej mowy, dokładajmy każdego dnia tych starań. Nie tylko w kościele, nie tylko na grupkach i tak dalej, ale też w domu, w relacjach z naszymi bliskimi, w pracy, z naszymi współpracownikami, z przyjaciółmi. Pilnujmy tego, aby to, co mówimy, podobało się Bogu po prostu. I kto oszczędza słów, jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego. Za roztropnego, gdy zamyka usta. Przypowieści 17, rozdział 27-28. Jakie to jest mądre, tak sobie myślę. Że czasami przemilczenie czegoś przynosi tak naprawdę efekt taki, że to było dobre, to było budujące i to może być błogosławieństwem. Oczywiście trzeba mądrze wybierać, kiedy przemilczeć, a kiedy powiedzieć, ale nie zmienia to faktu, że musimy pilnować swojego języka, bo ten język może być ogniem, który spali po prostu cały las. To była trzecia rzecz, że zła mowa prowadzi do zniszczenia. A teraz dobra mowa. Na sam koniec, w wersetach 8-12, Jakub zwraca naszą uwagę, iż usta, które są z natury skore do złej mowy, służą w naszym życiu do słowienia nimi naszego Pana i Ojca. I tak czytamy 8-12. A jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Podobnie gorzkie źródło nie może wydawać słodkiej wody. Pan Bóg dał nam usta, byśmy tymi ustami mogli jeść to, co nam Pan Bóg daje. Byśmy tymi ustami mogli chwalić naszego Pana. Byśmy tymi ustami mogli głosić Ewangelię, byśmy tymi ustami mogli czynić uczniami, rozmawiając z ludźmi. W takim razie, czy z tego samego źródła może wypływać woda gorzka i słodka? Pytanie retoryczne, na które teoretycznie nie ma odpowiedzi, ale odpowiedź jest. No nie, nie powinna wypływać woda gorzka i, gorzka i słodka. Jeżeli z naszych ust będzie wychodzić błogosławieństwo i przekleństwo, to jakim my jesteśmy świadectwem Chrystusa? Kilka podpowiedzi mam. Obłudnym, dwulicowym i fałszywym. Takim świadectwem jesteśmy Chrystusa wśród ludzi w świecie i w Kościele, jeżeli z naszych ust wychodzą te dwie rzeczy równolegle. Takich nas ludzie widzą i naprawdę ludzie widzą to, kiedy przybieramy maskę pobożności i w niedzielę chodzimy w garniturze do kościoła, śpiewamy, dzielimy się jakimiś rzeczami, a po prostu w tygodniu zdejmujemy maskę i po prostu potrafimy do krwi ostatniej walczyć z sąsiadem o to, czy kot wszedł na podwórko, czy nie, czy postawił samochód na moim miejscu, czy na nie moim miejscu i tak dalej. Ale ludzie widzą i trzeba pamiętać, że wszystkie takie rozmowy, wszystkie nasze zachowania ludzie bardzo, bardzo uważnie obserwują. I może to przynieść taki efekt, że ci ludzie nigdy nie będą chcieli słuchać Słowa Bożego, a na pewno nie z Twoich ust. Bo jeśli Ty mówisz mi o Panu Bogu, który jest miłościwy i łaskawy, a potrafisz zgłosić, nie wiem, no, prokuraturę nie, no bo to jest ciężki temat, ale zgłosić na policję jakąś tam rzecz, no to po prostu gdzie jest ta miłość, o której Ty mi mówisz, jeżeli w swoim życiu tej miłości nie widzę po prostu. I tak mój tata kiedyś w kazaniu powiedział zabawną rzecz, że jeśli się kłócisz z sąsiadem, nie ma wyjścia, no to kłóć się tak, żeby móc mu powiedzieć Ewangelię. Czyli po prostu kłóć się w miłości. Tak, żeby to, czy z sąsiadem się kłócisz, czy z kimś w kościele masz różnicę zdań, to niech ta rozmowa będzie taka, że po tej rozmowie jesteście w stanie usiąść, wspólnie się pomodlić i sobie pobłogosławić. Myślę, że to podoba się Bogu. I przypominając jeszcze Efezjan 4, rozdział 29, werset. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Jest dobra i zła mowa. I pytanie, jak chcemy, żeby ludzie nas w świecie widzieli, postrzegali? Musimy wybrać, jacy chcemy być. Jacy chcemy być jako uczniowie Chrystusa, jacy chcemy być jako dobrzy pracownicy, jacy chcemy być jako członkowie zboru. Czy chcemy, żeby z tego samego źródła słodka i słona woda wypływała, czy chcemy, żeby to wszystko, co mówimy, to, co robimy, podobało się Bogu. Każdy musi odpowiedzieć sam, bo po prostu nikt nas nie zmieni, jeśli Pan Bóg i Ty tego nie zaczniesz tak naprawdę. Więc ważnym jest to, żebyśmy pilnowali swojego języka, bo naprawdę język nasz jest błogosławieństwem. Dzięki temu, że mówimy, ludzie słyszą Ewangelię, ale też jest przekleństwem, bo przez to, jak mówimy, często ludzie po prostu się odwracają od Boga i doprowadza ich to do grzechu. Warto o tym pamiętać. I niech to, co mówimy, będzie zbudowaniem i błogosławieństwem dla wszystkich, którzy tego słuchają. I podsumowując, po co to wszystko? Po to, byśmy każdego dnia upodobniali się do Chrystusa. Do Boga, który zszedł w ludzkiej postaci, który przeżył całe życie, rozmawiając z ludźmi, napominając ludzi i nigdy w tym nie zgrzeszył. Nigdy nie osiągniemy tego stanu, co Chrystus tutaj na ziemi, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby podobać się Bogu, żeby ludzie widząc nas wiedzieli, że jeśli ze mną porozmawia On, mimo różnicy zdań, to On potrafi okazać miłość w tym, co mówi. I podsumowując to, o czym mówiliśmy. Pierwsza rzecz. Ponosimy odpowiedzialność za to, co mówimy. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Odpowiedzialność ponosimy przed ludźmi i przed Bogiem. Druga rzecz. To, co mówimy, ma często wpływ na to, co robimy. Albo nawet na to, co robią inni. Więc warto pamiętać, że czasami zaczyna się od mowy, ale potem to zmienia się w konkretne czyny. I pytanie, czy to jest dobra mowa, czy zła mowa, bo takie też będą czyny, jaka będzie ta mowa. Trzecia rzecz. Zła mowa jest tym, co oddziela nas od Boga. Taka jest prawda. Oddziela nas od Boga to, jeśli nasze usta po prostu mówią przekleństwo, tak można by powiedzieć, po prostu bluźnią przeciwko Bogu. To nas oddziela od Boga. Jest to, nasz język może być tym, co niszczy, rani i prowadzi do grzechu. Ale czwarta rzecz, dobra nowina. Dobra mowa to taka, która jest zbudowaniem i błogosławieństwem dla tych, którzy jej słuchają i oddaje chwałę Bogu. Jeżeli Bogu się będzie podobać ta mowa, to jest najważniejsze dla nas jako uczniów Chrystusa. Ludziom może się nie podobać, ludzie mogą nie rozumieć, ale pamiętajmy, że we wszystkim musimy okazywać miłość ludziom ze względu na Chrystusa, który okazał tą miłość nam. I dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego rozważania. Bardzo mnie ten temat od jakiegoś czasu dotyka i leży mi na sercu, żeby samemu też szlifować i poskramiać swój język, bo też nie jest po prostu idealny i mi się nie podoba, więc Bogu tak tym bardziej się pewnie nie podoba, ale To jest proces, który trzeba kiedyś zacząć, jeśli chcemy, żeby nasza mowa była dobra, więc do tego zachęcam, a teraz zachęcam, byśmy wstali i skorzystali z tego przywileju, jakim jest modlitwa, głośna modlitwa, i oddali Panu Bogu chwałę, więc zachęcam, powstańmy, ja zakończę. Tak, Panie Boże, chcemy dążyć do doskonałości w Tobie, Panie. Chcemy, aby to, co mówimy, to, co myślimy, Panie, podobało się Tobie. Chcemy też być świadectwem tego, że kochamy innych ludzi i potrafimy im okazywać szacunek, między innymi w tym, jak z nimi rozmawiamy. I tak, Panie, proszę Cię o to, żebyś chronił mój język przed tym, żeby nie był fałszywy, Panie. Żeby to, co mówię, podobało się Tobie i żebym we wszystkim mógł oddawać Tobie chwałę. I to o to samo proszę dla każdego z nas, tak jak tutaj jesteśmy. Niech, Panie, nasza postawa, nasza mowa podoba się Tobie. Odbieraj sobie z niej chwałę i chcemy, Panie, by z naszych serc wypływała tylko woda słodka, która, Panie, która jest Tobie przyjemna, Panie. Bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i czci, Panie. Amen.